lubię pieniądze. Lubię je zarabiać, wydawać, lubię o nich rozmawiać. I ciekawa jestem, co teraz sobie o mnie pomyśleliście, bo jeszcze kilka lat temu, gdybym usłyszała z ust kogokolwiek takie słowa lubię pieniądze, to oceniłabym taką osobę jednoznacznie, że zapewne jest zdemoralizowana, pozbawiona wyższych wartości i życiowych ambicji, bo jest tak bardzo skoncentrowana na pieniądzach i raczej chciałabym się trzymać od niej z daleka. I to jest o tyle ciekawe, że raczej znaczna większość z nas wolałaby mieć więcej pieniędzy niż mniej, to często na takie wyznanie reagujemy alergicznie. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy wręcz utkani z ograniczających przekonań dotyczących finansów. I w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, z jakich przekonań sama wyszłam, dlaczego zaczęłam nad nimi pracować i jakie efekty przyniosła ta moja praca nad relacją z pieniędzmi. Na temat relacji z finansami trafiłam już kilka lat temu, ale wtedy to wydawało mi się takie absurdalne. Takie dorabianie ideologii do po prostu zarabiania kasy i jej wydawania i zupełnie mnie to nie interesowało. Uważałam, że jeżeli chcę więcej zarabiać, chcę mieć więcej kasy, to po prostu muszę pracować więcej albo w jakiś sposób podnieść swoje kwalifikacje i dostać lepszą pracę. No i tyle, koniec pieśni, nad czym tu się zastanawiać, nad czym tu się rozwodzić. Pieniądze są, część z nich musimy wydawać, jak się coś tam uda odłożyć, no to fajnie i tyle. Na tym się kończył dla mnie temat pieniędzy i tak naprawdę ja wolałam, żeby on w ogóle w moim życiu nie istniał. Ja miałam nawet takie marzenie kiedyś, że żeby zarabiać tyle, żeby mi wystarczało na życie i jakieś tam wakacje raz w roku i żeby poza tym w ogóle nigdy nie mówić o pieniądzach, żeby ten temat dla mnie nie istniał, bo kojarzył mi się ze strachem, z niepewnością, z niesprawiedliwością, z różnymi bardzo negatywnymi uczuciami. I to jest o tyle ciekawe, że mnóstwo osób tak ma, że jednocześnie chcielibyśmy mieć więcej pieniędzy, chcielibyśmy po prostu mieć pieniądze. Jeżeli dostalibyśmy jakąś dodatkową gotówkę, to chętnie byśmy ją przytulili i wydali, ale jeżeli chodzi o temat pieniędzy, to często on jest drażliwy i chcemy go unikać. I tutaj pojawia się taki pierwszy zgrzyt, że jak to jest, że chcemy czegoś więcej w swoim życiu, ale jednocześnie chcemy tego tematu unikać jak to tylko możliwe. I wyobraźcie sobie, że na przykład interesuje Was zdrowie, po prostu chcecie być zdrowi i prowadzić zdrowy styl życia, ale jednocześnie ten temat wywołuje w Was gęsią skórkę i kiedy ktoś zaczyna o tym mówić w telewizji, to wyłączacie. Jeżeli traficie na jakiś artykuł, to go nie czytacie celowo i wolicie nawet nie sprawdzać swoich badań takich cyklicznych. No mniej więcej to jest na takiej samej zasadzie, jak wtedy, kiedy chcielibyśmy poskórnie zarabiać więcej, mieć więcej pieniędzy, a jednocześnie reagujemy alergicznie na temat finansów. I dzisiejszy odcinek nie będzie o takim praktycznym ujęciu pieniędzy. Nagrałam jeden taki odcinek, w którym opowiadam Wam o moich sposobach na przykład na oszczędzanie, jak się w ogóle przekonać do odkładania pieniędzy i jakie błędy popełniałam, więc podlinkuję go w opisie. Ale dzisiaj chcę skupić się na aspekcie relacyjnym, bo czym w ogóle jest relacja z pieniędzmi? To jest cały ten paradygmat zawierający w sobie nasze przekonania i schematy myślowe dotyczące tematu pieniędzy. I mniej więcej 2 lata temu zaczęłam stopniowo otwierać się na ten temat pracy ze swoimi przekonaniami dotyczącymi pieniędzy. Zaczęłam traktować to poważnie. I nie do końca wiedziałam, jak do tego podejść, ale czułam, że tego potrzebuję. Dlaczego? Dlatego, że pracując nad sobą, nad różnymi aspektami mojego życia, zaczęłam zauważać, że mimo, że już na tamtym etapie stopniowo ogarniałam już swoje pieniądze, już wtedy zaczynałam odkładać jakoś tak sensowniej, trochę bardziej się przyglądałam tym finansom i pierwszy mój taki lęk związany z pieniędzmi trochę ustępował, dlatego że pokonywałam ten lęk na przykład patrzenia na konto, który miałam kiedyś, bo wolałam nie sprawdzać, wolałam nie wiedzieć. Więc ten pierwszy krok wykonałam, ale czułam, że mam w sobie mnóstwo blokad finansowych. Takich, które sprawiają, że Ja się nawet bałam aplikować na jakieś lepsze stanowiska, bałam się inwestować w swój rozwój jakkolwiek, bo miałam na przykład przekonania dotyczące tego, kto w ogóle może dużo zarabiać, w jakie zawody warto inwestować, więc miałam poczucie, że no ja będę zawsze zarabiać tak niewiele ponad jakąś tam minimalną i to będzie takie życie, no, że może odłożę parę stówek w danym miesiącu, ale na nic więcej nie będę mogła sobie nigdy pozwolić. I miałam też wielki strach, że będę całe życie pracować na etacie, 5 dni w tygodniu, po 8 godzin, w jakiejś monotonnej pracy. A z drugiej strony właśnie obawiałam się w siebie inwestować, bo nie sądziłam, że to może mi cokolwiek przynieść jakieś korzyści. No i czułam, że ten temat nadaje się do przerobienia u mnie. I w tamtym momencie nie sądziłam, że otwieram puszkę Pandory. I to nie do końca była puszka Pandory, która sprawiła, że wypełzły z tej puszki same złe rzeczy, bo owszem, przekonania, do których się dokopałam, były taką puszką Pandory, ale mogłam z nimi pracować i w końcu przestałam mieć, odwołując się do tej metafory puszki Pandory, taką puszkę w tyle mojej głowy, która owszem teraz jest zamknięta i nie dość, że mnie ogranicza tymi przekonaniami, to nigdy nie wiadomo, kiedy wypełzną znowu te myśli i sprawią, że będę stać w miejscu do emerytury, jeżeli w ogóle się jej doczekam. Tylko mogłam zacząć nad tym pracować i z taką zupełnie czystą głową tworzyć nowe podejście do pieniędzy, do zarabiania, do swojej przyszłości, do kariery, a co później się okazało, to nie wiązało się tylko z pieniędzmi. I to było największe dla mnie zaskoczenie rozpoczęcia pracy z przekonaniami dotyczącymi pieniędzy, że pieniądz jest tutaj trochę symbolem. I tak jak u mnie minimalizm niby zaczął się, znaczy nie niby, zaczął się od rzeczy, ale rzeczy były tylko symbolem, bo później pozbycie się przedmiotów wpłynęło na całe moje podejście do życia. I tak samo było w kontekście pieniędzy, że to nie ograniczyło się ten wpływ pracy nad moimi przekonaniami wyłącznie do tego, czy ja miałam więcej pieniędzy, czy mniej, czy więcej zarabiałam, czy mniej, tylko zaczęłam inaczej patrzeć na świat, inaczej patrzeć na ludzi, inaczej oceniać możliwości w świecie i otworzyło mnie to na podejmowanie nowych wyzwań jak nic innego. Także to nie jest tylko to, że praca nad relacją z finansami to jest tylko praca nad tym, żeby wierzyć, że nie wiem, że możemy dużo zarabiać i tyle. Nie, uważam, że pieniądz jest tak naprawdę symbolem. To jak my wydajemy, jak podchodzimy do pieniędzy, jest odzwierciedleniem naszego podejścia do siebie, do innych ludzi, do świata i do możliwości, jakie mamy na tym świecie. I teraz przejdę do przekonań, które autentycznie spisałam prawie 2 lata temu, które pierwszy raz obnażyły przede mną to, co ja gdzieś bardzo głęboko myślałam o pieniądzach. I tak jak zawsze, kiedy mówię o przekonaniach, to zaznaczam to też tutaj, że to nie były takie hasła, które ja bym powiedziała na głos w rozmowie, że to jest moja opinia, słuchajcie, tak uważam i chciałabym o tym na przykład podyskutować. No nie, to były bardzo głęboko zakorzenione przekonania, które wyszły na jaw dopiero wtedy, kiedy zaczęłam drążyć, kiedy zaczęłam zadawać sobie pytania, z czym kojarzy mi się bogactwo? Jaki jest przeciętny, bogaty człowiek? Jak można się dorobić? Kto się w ogóle dorabia? Jacy są ludzie, którzy mają pieniądze? Co pieniądze robią z ludźmi? Zadawanie sobie takich pytań i to, jak sobie siądziemy przy kartce i zaczniemy wypisywać bez żadnego oceniania siebie, bez cenzurowania tych wypowiedzi, sprawiania, że one będą bardziej poprawne politycznie albo takie, że nie będziemy się wstydzić, jak ktoś to przeczyta. Polecam Wam po prostu sobie zniszczyć taką kartkę, chociaż no ja sobie zachowałam, żeby mieć na pamiątkę, ale no możecie to zniszczyć, bo ważne jest to, żeby to było szczere, prawdziwe, wychodzące z Waszego wnętrza, nawet jeżeli Was to zaskoczy. A prawdopodobnie no może Was to zaskoczyć, bo na mnie to było zdumiewające, że ja mogę jednocześnie chcieć mieć pieniądze i myśleć takie rzeczy o ludziach, którzy je mają. Więc teraz przejdę do przeczytania Wam tych przekonań, które sobie wtedy wypisałam. I część z nich były wyniesione z domu, z jakichś tam obserwacji najbliższego otoczenia, ale także z popkultury. Bo kiedy zaczynałam drążyć sobie, skąd niektóre rzeczy mam wbite do głowy, to niektóre na przykład archetypy bogatych ludzi brały się u mnie z filmów czy z komiksów. Bo na przykład jako dziecko uwielbiałam czytać Giganty z Kaczorem Donaldem i tam postać Sknerusa McQuatcha była jedną z najistotniejszych. I to był chciwy, skąpy bogacz, który żałował żałował pieniędzy na bliskich i się kąpał w swoim skarbcu z monetami. Więc no nic dziwnego, że moje przekonania już jako dziecko dotyczące ludzi bogatych były, no tak delikatnie mówiąc, raczej nieprzychylne. Ale teraz przejdę do konkretów. Co myślałam sobie już jako dorosła osoba, no ale jednak dorosła osoba, która kiedyś była dzieckiem, która kiedyś chłonęła pewne rzeczy, pewne postawy, pewne przekonania. Sądziłam, że bogaci ludzie są nieszczęśliwi. Poświęcają życie zarabianiu pieniędzy, mają wokół siebie fałszywych ludzi i muszą martwić się o swój dobytek. Są zepsuci, zdemoralizowani, bo pieniądze psują ludzi, psują charaktery. Jeśli ktoś skupia się na pieniądzach, to nie może być dobrym człowiekiem, bo zaprzedał swoje prawdziwe wartości. Dorabiają się ci najmniej uczciwi. Nie da się żyć z pasji. Albo pieniądze, albo spełnienie. Trzeba ciężko harować, żeby przeżyć. O pieniądzach się nie mówi. Bogaci są chciwi i skąpi, albo szczodrzy na pokaz. Tak sobie myślałam o bogactwie, o pieniądzach, o zarabianiu, o ich wydawaniu. I to jest część tych przekonań, bo ja wtedy wypisałam sobie gdzieś 3 strony, ale mówi już bardzo wiele o tym, jakie było moje głęboko osadzone gdzieś w serduszku podejście do zarabiania kasy, do ludzi bogatych. No i kiedy mamy taki schemat myślenia o pieniądzach, no to jest no naprawdę nic dziwnego, że nasza podświadomość nas od tego odciąga. Boimy się tego tematu, nie staramy się go zgłębiać, bardziej rozumieć, ogarniać. Nie chcemy nawet koniuszkiem swojego małego palca u stopy wyjść poza pewien obszar bezpieczeństwa finansowego. No bo my nawet nie wierzymy, raz, że nie wierzymy w to, że moglibyśmy na przykład dobrze zarabiać, a dwa, że skoro nam się to kojarzy z jakimś takim lękiem. Słuchajcie, ja nawet kiedyś miałam tak, że ja sobie myślałam o tym, że jakbym miała auto, to ja bym się bała mieć takie, że jak ludzie się nie boją mieć takie niesamowite, piękne, drogie auta, bo ja bym ciągle tylko myślała o tym, że boję się gdzieś zaparkować, na przykład w centrum miasta, albo w ogóle jak na jakiejś podejrzanej dzielnicy, że mi zaraz ktoś porysuje, zniszczy. Kojarzyły mi się wręcz takie drogie rzeczy z lękiem, że trzeba się bać o to. I wszystko, co było związane z pieniędzmi, kojarzyło mi się z takim strachem, z lękiem. Więc no, siłą rzeczy wszystko mnie od tego wewnętrznie odpychało. No i dlaczego chciałam zacząć nad tym pracować? Bo w głębi duszy wiedziałam, że pieniądze są ważne. Że to one są środkiem umożliwiającym nam poznawanie świata, ułatwiają nam dbanie o siebie, o bliskich, spełnianie się, rozwój. Oczywiście, że jest mnóstwo rzeczy na świecie, które można robić za darmo, ale chyba nikt nie uważa, że pieniądze utrudniają, tylko raczej wręcz przeciwnie. Każdy z nas raczej wiedziałby, na co mógłby poświęcić na przykład 10 tysięcy, które właśnie by mu wskoczyło na konto i wobec którego nie miałby żadnych zobowiązań. To jest fakt. Pieniądze ułatwiają bardzo wiele w życiu. I to jest rzecz oczywista, no nie? Ale jeżeli jesteśmy utkani z takich przekonań tego rodzaju, które ja miałam, no to jak to się ma do siebie? Skoro pieniądze są ważne, to do którego momentu one mają prawo być ważne i nie są jeszcze złe, a w którym momencie stają się złe, skoro najwyraźniej, kiedy się już ma ich dużo, kiedy się ma ich więcej niż przeciętny człowiek, to jest już coś nie tak, to zaczynają psuć charakter, sprowadzać do nas jakichś fałszywych przyjaciół, utrudniać, sprawiać, że musimy się o nie martwić. Gdzie jest ta granica? Nie wiemy, więc raczej nie będziemy na czuja tego sprawdzać, skoro jesteśmy w bezpiecznym aktualnie miejscu. Więc ja wiedziałam, że jeżeli chcę po prostu w swoim życiu mieć więcej pieniędzy, a tak naprawdę nie samych pieniędzy, tylko po prostu możliwości, które dają pieniądze, to muszę przede wszystkim popracować nad swoimi przekonaniami. Bo dosłownie każdy aspekt mojego życia najbardziej zaczął się zmieniać w momencie, kiedy pracowałam nad sobą od tej strony. Tylko to nie jest tak, że jak pracujemy nad przekonaniami, to wystarczy, że będziemy siedzieć sobie w domu i przekręcać sobie to, co myślimy i afirmować to i tyle. No nie, pierwszym etapem rzeczywiście jest takie wchodzenie w dialog z tymi przekonaniami, które sobie uświadomimy, że mamy, ale kolejnym jest szukanie potwierdzeń w świecie realnym, więc raz, że my musimy tak intencjonalnie zacząć ich szukać, podejmować jakieś aktywności, które nam, które zaczną nas utwierdzać w tych nowych przekonaniach. I żeby operować na jakimś konkrecie, to w momencie, kiedy ja zaczęłam wchodzić w dialog z tymi przekonaniami, bo przede wszystkim ważne jest to, że wchodzenie w dialog z przekonaniami nie polega na tym, że ja nagle będę myśleć, że bogaci ludzie są w większości dobrzy i szczodrzy. No bo to też nie wiadomo, no nie? Nie wiadomo, czy tak jest, ale wiecie, co jest prawdą? Prawdą jest to, że są bogaci chciwi i szczodrzy i są biedni, chciwi i szczodrzy. Tak po prostu funkcjonuje świat i kiedy zaczniemy w ten sposób postrzegać ludzi, oczywiście, że może jakby zrobiono jakieś badania statystyczne, to by się okazało, w sumie nie wiadomo, co by się okazało, ale nawet jeżeli by wyszło, że gdzieś jest jakaś większość, to, chociaż wydaje mi się, że to było bardzo trudne do zbadania, to wciąż są i tacy, i tacy. I kiedy zaczynamy trochę wchodzić w dialog z tym przekonaniem, to się okazuje, że ja na przykład zaczęłam analizować swoich jakichś tam znajomych z przeszłości, aktualnie ludzi, z którymi jakiś mam kontakt, których znam. I co zaskakujące, okazywało się na przykład, że kiedy się temu przyglądam jakoś tak bardziej świadomie, to wcale nie było tak, że im ktoś miał mniej pieniędzy, tym był bardziej dobrotliwy, uczynny i chętniej się dzielił nawet ostatnim wdowim groszem, tylko wręcz przeciwnie, bo wiele razy w swoim życiu trafiałam na osoby, które na przykład miały większe możliwości finansowe niż ja i chętnie na przykład dzieliły się tymi pieniędzmi w taki sposób, że na przykład chętnie za coś zapłaciły i tak dalej. I to nie znaczy, że nie trafiałam na osoby, które były skąpe i bogate, ale trafiałam w obu przypadkach, na takie i na takie. I kiedy zaczynamy dialogować w ogóle z takim przekonaniem, żeby przestać jakoś tak piętnować moralnie w ogóle pieniądze, tak jakby to one robiły coś z ludźmi. Ja jestem przekonana teraz o tym, że pieniądze pokazują prawdziwy charakter człowieka, który nie miał możliwości wyjść w całości na światło dzienne w momencie, kiedy ktoś na przykład nie miał tych pieniędzy i wtedy wychodzi zło z ludzi i tak dalej. Bo kiedy dobry człowiek zaczyna mieć więcej pieniędzy, to jestem o tym przekonana, że zaczyna uszczęśliwiać na przykład swoich bliskich. I dla wielu z Was to może być oczywiste, ale dla mnie nie było. Nie było, dlatego że ja wychowałam się w takim przeświadczeniu i tak długo myślałam, że bogaci są raczej źli. I to nawet nie chodzi o takich już niezwykle bogatych ludzi, najbardziej majętnych, tylko po prostu takich, którzy mają zdecydowanie więcej pieniędzy niż reszta. Ja z nimi kojarzyłam same złe cechy, więc no siłą rzeczy mówienie na przykład o tym, że lubię pieniądze, interesowanie się tym tematem zbliżało mnie do bycia osobą, którą nie chciałam być. Więc moja podświadomość mnie cały czas od tego odpychała, wywoływała we mnie strach, lęk przed tematem pieniędzy, przed kontrolowaniem tego tematu, monitorowaniem swoich wydatków, zastanawianiem się nad tym. To wydawało mi się brudne, nieczyste, zdemoralizowane. Mało tego, bo ja też sądziłam, że dla mnie po prostu nie jest osiągalne zarabianie większych pieniędzy. I nie mówię tutaj o takich wielkich i dorabianie się jakiegoś bogactwa, ale po prostu takich większych niż na przykład średnia krajowa. Że to uznawałam, że to jest dostępne dla kilku zawodów, że trzeba mieć, nie wiem, umiejętności ścisłe albo być lekarzem, prawnikiem i że to w ogóle nie jest w moim zasięgu, więc ja zawsze będę zarabiać blisko, raczej poniżej tej średniej krajowej i jakoś będę ciułać i że tak to już będzie wyglądać, no bo to po prostu nie jest dla mnie dostępne. No i też skoro sądziłam, że trzeba harować na każdy grosz, no to ja sobie nie wyobrażałam takiego życia, w którym po prostu jeszcze więcej haruję, jeszcze więcej pracuję, żeby zarobić trochę więcej kasy, no bo wtedy już wszystko by się kręciło wokół tej pracy, wokół tych pieniędzy, więc mnie to przerażało, więc wolałam się godzić na zarabianie tyle, ile zarabiałam i nie próbowanie zmiany tego. Ale kiedy postanowiłam, że zaczynam pracować nad swoimi przekonaniami dotyczącymi finansów, to wiedziałam, że potrzebuję wzorów w swoim otoczeniu. I jako, że nie dysponowałam żadnymi jakoś szczególnie dobrze zarabiającymi ludźmi w swoim otoczeniu, no to wykorzystałam w tym celu internet i zaczęłam słuchać, ile się da, przeróżnych podcastów, kanałów na YouTubie, które po prostu w prosty sposób często mówiły o, których prowadzący w prosty sposób mówili o pieniądzach, taki prosty, mam tutaj na myśli kawa na ławę, bez żadnego jakiegoś krępowania się. I to był pierwszy w ogóle, pierwszy taki czynnik wpływający na to, że przestałam sądzić, że o pieniądzach się nie rozmawia. I to było pierwsze otwarcie tych drzwi tego, żeby się tym tematem naprawdę zainteresować, żeby się z nim oswajać, żeby przestać się bać. I ja robiłam wtedy te pierwsze kroki do tego, żeby na przykład regularnie sprawdzać konto, żeby spisywać swoje wydatki. Ja nie spisuję wydatków cały czas, spisuję, nie wiem, może dwa razy w roku złapię taką fazę, żeby na przykład przez miesiąc sobie spisywać i zobaczyć, jak tam moje wydatki po prostu, gdzie najwięcej pieniędzy ląduje i tak dalej. I lubię mieć taki monitoring w tym temacie, ale nie robię tego cały czas, tylko właśnie tak epizodycznie. W każdym razie, no wtedy to było dla mnie bardzo ważne, żeby oswajać się z tym tematem, nie bać się i podchodzić do pieniędzy zupełnie normalnie. I wtedy, kiedy ten pierwszy etap miałam za sobą, na który też wpłynęły moje nawyki związane z odkładaniem pieniędzy i właśnie takim monitorowaniem wydatków, o których opowiadam w odcinku, który podlinkuję w opisie. No i kiedy byłam już na tym etapie, to mogłam pracować z czymś takim jak energia pieniądza. I ja wiem, jak wiele osób traktuje z góry sceptycznie, wyśmiewa takie rzeczy. I jeżeli jesteś taką osobą, to możesz wyłączyć ten podcast i po prostu nie słuchać mnie dalej, bo ja nie będę tutaj nikogo do tego przekonywać, ani, nie wiem, namawiać do takiego podejścia. Ja po prostu przekonałam się na własnej skórze, że to dla mnie działa. Po prostu. W moim życiu to działa, na moją psychikę to działa, takie podejście. I o co tutaj chodzi? O to, że zaczęłam patrzeć na to, z jaką energią, z jakim nastawieniem ja na przykład wydaję pieniądze, płacę za coś, płacę rachunki, płacę ZUS, jakieś wykonuję przelewy, albo coś komuś kupuję, albo kiedy ktoś coś mi kupuje, ktoś mi coś podaruje, ktoś za coś zapłaci mi. Jakie mam do tego podejście? I ja zauważyłam, że miałam tak, że po prostu każde wydanie pieniędzy, każde przyłożenie karty do terminalu kojarzyło mi się z takim ukłuciem nieprzyjemnym, tak jakby ktoś mi krzywdę, po prostu taką mikrokrzywdę robił, że to było coś niefajnego, ta płatność. Zawsze to było coś niefajnego. Zawsze czułam, że tracę pieniądze. I ja też byłam wtedy bardzo skąpa. I nie jest mi łatwo o tym mówić, bo to nie jest nic fajnego, ale jeżeli ten podcast ma wnosić wartość, to muszę to powiedzieć, bo ja nie lubiłam wydawać pieniędzy na innych ludzi. To było dla mnie nieprzyjemne. Ja na tamtym etapie nie rozumiałam, że ktoś się może cieszyć obdarowywaniem innych. Znaczy, wiadomo, jeżeli na przykład miałabym jakiś prezent dla rodziców na święta, no to rozumiałam, z czego wynika radość, ale takie na przykład przypadkowe przyniesienie czegoś koleżance, kupienie czegoś, zapłacenie za coś, no to ja takich sytuacji unikałam jak ognia. I to nie chodziło o to, że ja miałam tak mało pieniędzy, że nie byłoby mnie na to stać, no tylko, że uważam, że wszystko byłoby lepszym wyborem. I dlaczego o tym w ogóle wspominam? Dlaczego uznałam, że to jest ważny element? Dlatego, że przecież to bogaci są podobno skąpi i chciwi, a ja wtedy absolutnie nie byłam bogata. Miałam tyle, żeby po prostu mieć na życie, no nie, na jedzenie, czasem sobie kupić jakieś ubranie i tyle. I byłam skąpa i to nie było oszczędność. Ja potrafiłam wydać pieniądze na, jeżeli znacie moją historię minimalistyczną, to wiecie, na jakie pierdoły potrafiłam wydawać pieniądze, a na takie naprawdę dobre gesty mi było szkoda. Szkoda mi było kasy. Kiedy za cokolwiek właśnie płaciłam, tak jak Wam wspominałam, czułam ukłucie. To było dla mnie nieprzyjemne. Wydawanie pieniędzy, wydawanie na kogoś, wydawanie też na siebie, to wszystko było dla mnie nieprzyjemne. Więc każda czynność związana z pieniędzmi była dla mnie czymś nieprzyjemnym. Ja lubiłam tylko, kiedy wypłata wskakiwała na konto, no ale zaraz musiałam opłacić czynsz, musiałam jakieś inne opłaty wykonać, jakieś przelewy zlecić i już to było dla mnie po prostu ukłucie. Mimo, że przecież ja wiedziałam, że co miesiąc płacę pewne rzeczy i że i tak to zapłacę, to zawsze czułam, o Jezu, czemu ja muszę to płacić? I to był dla mnie taki ból istnienia, nie? I to nie zmierzam do tego, że na przykład teraz z wielką radością płacę ZUS jako mały przedsiębiorca, który nie płaci już dawno małego ZUS-u, ale mam zupełnie inne podejście do wykonywania płatności, płacenia w sklepie, płacenia za bliskich, czy nie tylko za bliskich, ale też za znajomych, bo zupełnie zmieniłam swój mindset podczas wykonywania płatności, że zamiast myśleć, o Jezu, zabierają mi pieniądze z konta, o Jezu, właśnie straciłam, właśnie dokonałam płatności i mam mniej na koncie, tylko ja wtedy sobie myślę, jak to dobrze, że mnie stać, ale się cieszę, że mnie na to stać. Jest też takie powiedzenie, że pieniądz lubi być w ruchu. Ja uważam, że absolutnie coś w tym jest. Kiedyś bym wyśmiała to powiedzenie i bym uznała, że no, jak ktoś tak gada, to pewnie nie ma w ogóle, albo jest rozpieszczonym bogaczem, albo nie ma kasy, bo wszystko wydaje. A zauważyłam, że rzeczywiście, kiedy wydaje pieniądze z taką dobrą intencją, z taką intencją na przykład wsparcia kogoś, albo wsparcia siebie, rozwijania swoich pasji, swoich umiejętności, inwestowania w siebie, to zawsze to później procentuje na przyszłość. I kiedy płacę za taką rzecz, na przykład ostatnio kupiłam kurs pierwszy raz w życiu, który wyniósł mnie ponad 1000 zł, i to było dla mnie dużo kasy. Nie będę mówić, że nie. I tak sobie tak się wahałam, zastanawiałam się, to taki kurs techniczny. I zdecydowałam się kupić. No i kiedy dokonywałam płatności, to właśnie przychodziły te stare myśli o tym, że kurde, Jezu, ile kasy. A pojawiła się ta nowa, która jest pielęgnowana u mnie od mniej więcej 2 lat, że ale to jest cudownie, że mnie stać i wiem, że to się zwróci. I to nie chodzi nawet o takie dosłowne zwrócenie się w jakiś inny sposób finansowo, tylko takie, że warto to zrobić, ale się cieszę, że mogę dokonać tej płatności, bo skoro i tak już zdecydowałam, że za coś zapłacę, tak samo jak w każdej innej sytuacji dokonywania płatności, to chcę się cieszyć tym, że mnie na to stać, a nie z bólem dokonywać płatności za coś, co sama na przykład zdecydowałam sobie kupić. Zdecydowałam się sobie kupić, bo tak jak, nie wiem, nawet jeżeli chodzi o jakieś ubrania, jakieś takie rzeczy, które chciałam bardzo mieć, później uznałam, że tak, że to jest dobry wybór, i decydowałam się na przykład na zakup czegoś droższego, to kiedyś miałam tak, że tak aż kurde miałam ochotę zamknąć oczy podczas dokonywania płatności, a teraz mam tak, że całym sercem sobie myślę, ale to jest wspaniałe, że mnie stać. I to właśnie wiąże się też z czymś takim jak mentalność obfitości, bo możemy mieć takie poczucie, że nam wiecznie czegoś brakuje, że wiecznie mamy za mało kasy, że ciągle musimy wydawać ją, tą, którą mamy, a zupełnie nie koncentrujemy się nad tym, kiedy tak naprawdę spływa na nas ta obfitość, kiedy możemy sobie na coś pozwolić, kiedy na przykład robimy zakupy w sklepie spożywczym i w ogóle nawet nie patrzymy na cenę, bo wiemy, że nas na to stać. I kiedy ja zaczęłam się cieszyć takimi rzeczami, takimi drobnostkami dnia codziennego, to w niesłychanym stopniu wpłynęło na moje podejście do finansów, bo ja zaczęłam lubić wydawać pieniądze. I nie chodzi o takie lubienie wydawania pieniędzy, że teraz rozpieprzam na jakieś głupoty i wydaję zbyt dużo, bo właśnie wcale nie. Tylko zaczęłam podchodzić do tego tak, że jeżeli ja już i tak zdecydowałam, że coś kupuję, to dlaczego ja mam czuć, jakbym coś traciła? Przecież ja właśnie zyskuję tę rzecz, cieszę się, że mnie na to stać, chcę to mieć, chcę wydać na to swoje pieniądze. Jak dobrze, że mogę wprawić ten symboliczny pieniądz w ruch i otrzymać za niego to, czego potrzebuję, czego chcę, albo komuś sprawić przyjemność. I taka praca nad swoim mindsetem, poprzez wkładanie sobie po prostu odpowiedniej myśli, na początku tak trochę, z intencją, bo to nie będzie takie naturalne, ale później to wchodzi w taki nawyk myślowy i dla mnie to jest teraz oczywiste. Ja lubię sobie myśleć nawet, że kiedy robię jakiś taki większy zakup, typu na przykład ten kurs ostatnio, że pieniądze do mnie wracają, że pieniądze są w ruchu. I to jest niesamowite, jak taka mała zmiana w tym wydawaniu pieniędzy, no ale umówmy się, jeżeli tak normalnie dosyć funkcjonujemy, że czasem wejdziemy do sklepu spożywczego, czasem kupimy kawę, czasem wpadniemy do jakiejś restauracji, pójdziemy do kina, no to zwykle każdego dnia mamy kilka co najmniej tych płatności, więc wyobraźcie sobie, że pracujemy na swoim nawyku myślowym tak często. Mało rzeczy tak możemy przykleić w ogóle do jakiejś czynności, mało nawyków, że akurat zawsze, kiedy płacę, to dbam o to, żeby te moje myśli były pozytywne. Bo dlaczego wydawanie pieniędzy ma nam się kojarzyć z czymś negatywnym? Oczywiście, jeżeli chodzi, nie wiem, o płacenie mandatu, to bardzo trudno jest coś takiego przeskoczyć, ale ja na przykład teraz intensywnie pracuję nad tym, kiedy płacę podatki. Ja płacę kwartalnie, więc to się uzbierają spore sumki, jeszcze VAT i w ogóle. I ZUS. I to jest dla mnie trudne. Bo wiadomo, że to są takie opłaty, które trzeba sobie mocno przetłumaczyć, że to naprawdę chcę za to zapłacić, bo chcę mieć firmę, bo chcę tak pracować, jak pracuję i cieszę się, że mam coraz większe podatki, bo to znaczy, że coraz więcej zarabiam. To jest bardzo trudne, żeby sobie to tak przegadać. Ale dlaczego, kiedy coś kupujemy fajnego, miłego, dobrego, kiedy inwestujemy w swój rozwój? I ja też już widzę, że robię duży progres w kontekście właśnie tych takich płatności, które może nie są najukochańszymi płatnościami żadnego przedsiębiorcy, żadnej osoby prowadzącej działalność, ale i tu widzę progres, no nie, w tym zakresie. I już coraz bardziej jestem w stanie myśleć w ten sposób, że to jest, że fajnie, że mnie na to stać, że mam na to pieniądze, że na przykład właśnie moja firma się rozwija, czy w takich codziennych sytuacjach, że stać mnie na to, że ale i kiedy na przykład wyjdzie więcej w sklepie spożywczym niż się spodziewałam, kiedy podliczą się wszystkie zakupy, no to, że mogę się cieszyć, że mam na to pieniądze, mogę sobie na to pozwolić, a nie z cierpiętnictwem płacąc. I co to właściwie zmienia? No jeżeli nie wierzymy w to, że nasz mindset działa na nasze życie, no to może nic nas nie zmieni, ale prawda jest taka, dobra, może nie będę mówić, że prawda jest taka, moja prawda jest taka, ja w to bardzo mocno wierzę, bo wszystko w moim życiu o tym świadczy, że praca nad tym mindsetem, z jaką energią my robimy pewne rzeczy, bardzo wpływa na to, jakimi my jesteśmy ludźmi, jak inni na nas reagują i to nie chodzi właśnie tylko o pieniądze, tylko patrzcie, jak bardzo to odzwierciedla to mój stosunek do siebie, do rozwoju, do inwestowania w siebie, do inwestowania w relacje, w czyjeś szczęście. Pieniądze są tylko wyrazem i to, z jakimi uczuciami będziemy to robić, czy coś tracimy, czy wręcz przeciwnie, zyskujemy, cieszymy się tym, że możemy z tego korzystać, to przekłada się na także inne dziedziny życia. I tutaj pieniądze tak naprawdę w tym wszystkim schodzą na drugi plan, tak samo jak w przypadku minimalizmu. Dla mnie, mimo że minimalizm zawsze będzie łączył się z przedmiotami, to one są u mnie tak na drugim planie, bo na pierwszym jest świadome dążenie do pewnej wizji życia, którą mam i świadome decydowanie o tym, co chcę mieć w swoim otoczeniu, ale dotyczy to nie tylko rzeczy, ale także relacji, zajęć, którymi się zajmuję i tak dalej. I kiedy zaczęłam też szukać w internecie osób, które mówią o finansach i to nie tylko osób, które są specjalistami, ekspertami w tym temacie, ale też na przykład przypadkowych odcinków podcastów, gdy wpisywałam hasło finanse, pieniądze i tak dalej. I chciałam słuchać ludzi, jakie mają do tego podejście. Coraz częściej słuchałam też podcastów, w których różne osoby opowiadały o swoich nietypowych zawodach, nietypowych biznesach. I my żyjemy w naprawdę fantastycznych czasach pod kątem tego, że z praktycznie każdych zainteresowań, zajawek jesteśmy w stanie, jeżeli chcemy, zrobić sposób na zarobek. Ja kiedyś wypisałam sobie to tak w formie takiej manifestacji, kiedy zastanawiałam się, co tak naprawdę lubię robić. I nie tak jak, nie wiem, kiedyś mi mówili, kiedy miałam tam 18-19 lat, żeby właśnie szukać, co lubisz robić, a ja wtedy tylko patrzyłam przez taki pryzmat tego, że to musi się przekładać na jakiś zawód konkretny, no i że skoro ja nie lubię jakichś tam przedmiotów ścisłych, ani nie mam konkretnej wizji zawodu w tamtym czasie, kiedy byłam w liceum, no to co ja mogę, nie umiem grać na instrumentach, ani w żadne sporty, nie jestem jakaś szczególnie dobra, więc czułam, że nie mam tutaj żadnej jakiejś drogi dla siebie. I gdybym mogła przekazać jakąś radę sobie sprzed tych ilu lat? 8-7 lat, to bym powiedziała sobie na tym licealnym czasie, że to nie w ogóle nie chodzi o to, że to musi się przekładać na zawód, bo tak jak jest teraz w ogóle już z nastolatkami, że prawdopodobnie zawody, które oni obejmą, jeszcze teraz nie istnieją, bo to jest tak rozwijająca się gałąź dzisiejszych czasów, jeżeli chodzi o tworzenie się nowych zawodów. No i w momencie, kiedy właśnie te kilka lat temu zaczęłam się zastanawiać nad nad taką wymarzoną wersją swojego życia. Kiedy pierwszy raz stworzyłam swoją wizję bardzo skonkretyzowaną wymarzonego życia, o której tworzeniu opowiadam szczegółowo w moim kursie Projekt Glow Up. Tam mówię, jak dokładnie do tego podchodziłam, tak, że obecnie ta wizja jest moim prawdziwym, codziennym życiem, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Ale kiedy właśnie wypisywałam sobie, co ja tak naprawdę lubię robić, bez żadnego odnoszenia tego do tego, czy jest jakiś zawód, który mogłabym wykonywać, jak można na tym zarobić i tak dalej, bez takiego patrzenia, ja wtedy napisałam sobie, że najbardziej na świecie lubię czytać książki i o nich opowiadać później. I opowiadać o swoich przemyśleniach, o tym, co sobie ostatnio rozkminiałam i gadać o tym. To było coś, co ja najbardziej lubiłam na świecie i to było na długo przed tym, kiedy ja kupiłam swój pierwszy mikrofon, jeszcze dłużej, zanim w ogóle wzięłam na poważnie nagrywanie podcastu. Także w ogóle zastanowienie się w taki sposób nad swoją przyszłą pracą, to jest coś, co bym poleciła każdej osobie, nie tylko młodszej, ale też w późniejszym wieku, bo otwiera wiele drzwi. No ale ja kilka lat temu to napisałam i w ogóle nie miałam wiary wobec tego, że naprawdę może tak być. Dlatego, że ja nie wierzyłam w to, że można na przykład zarabiać z pasji. Ja miałam bardzo głęboko zakorzenione przekonanie, że albo pasja i biedne życie, albo dobre zarobki, no ale albo takie wystarczające, no ale jakieś nudne zajęcie, niezwiązane w ogóle z pasją. Więc mimo, że ja dużo czasu od 3 lat zaczęłam inwestować w działanie w internecie i wierzyłam, mocno chciałam w to wierzyć, że kiedyś stanie się to moją pracą, to dopiero wtedy, kiedy naprawdę zaczęłam intensywnie pracować, czyli mniej więcej 2 lata temu, to było chwilę po tym, jak już zaczynałam nagrywać podcast, w momencie, kiedy poważnie potraktowałam pracę z przekonaniami dotyczącymi finansów, to wtedy dopiero zaczynałam wierzyć w to, że ja mogę zrobić z tego naprawdę pracę, ja poradzę sobie bez etatu. Powoli zaczynało się we mnie rodzić takie przekonanie, a wcześniej miałam duży lęk, że całe życie spędzę pracując od 8 do 16 i że umrę z nudów przez ten czas i już czułam jak gasnę po kilku latach na etacie i nie wyobrażałam sobie tego ciągnąć dalej, ale nie miałam przecież żadnych takich umiejętności, które pozwoliłyby mi mieć jakąś lukratywną, inną karierę i tak dalej. A w momencie, kiedy zaczęłam pracować nad swoimi przekonaniami dotyczącymi finansów, szukać ludzi, którzy robią niestandardowe zawody, słuchać ich historii, to coraz bardziej otwierałam się na to, że ja sobie poradzę. I to jest też taki element relacji z pieniędzmi, który dla mnie miał bardzo duże znaczenie, czyli takie pielęgnowanie w sobie swojego poczucia bycia osobą zaradną, samowystarczalną, niezależną finansowo. I to było dla mnie bardzo ważne i zaczęłam pracować w ogóle nad tym, będąc jeszcze na etacie, kiedy ustaliłam sobie za cel, że będę co najmniej raz w roku wnosić o podwyżkę. I nawet się zdarzyło chyba, że 2 razy byłam. I robiłam to w różne sposoby, bo czasem po prostu bez powodu, dlatego że już na przykład byłam rok w firmie, a innym razem wzięłam udział w rekrutacji, przeszłam przez wszystkie etapy i kiedy dostałam ofertę, która była wyższą ofertą niż to, co zarabiałam w aktualnej firmie, to po prostu się zgłosiłam z taką informacją, co z tym dalej robimy, czy idę tam, czy zostaję, jeżeli dostanę podwyżkę. I w ten sposób zaczynałam utrwalać w sobie takie przekonanie o tym, że ja sobie poradzę, umiem zadbać o swoje, będę walczyć o to, żeby zarabiać tyle, ile jest dla mnie wystarczająco, ile będzie dla mnie okej. I czułam coraz bardziej zwiększającą się taką pewność siebie wobec tego, że ja sobie poradzę. Są rzeczy, w których jestem dobra i są rzeczy, które mogę też zmonetyzować, a które sprawiają mi przyjemność. I to było jeszcze, kiedy pracowałam jako copywriter. To mi dało bardzo dużo pewności siebie, bo ja się bałam, no niewiarygodnie chodząc na takie rozmowy, bałam się, że jeszcze ktoś mnie zwolni, jak ja poproszę o podwyżkę. Ale jest taki świetny cytat z Tima Ferrisa, że sukces człowieka ocenia się po liczbie niewygodnych rozmów, które był w stanie odbyć. I to kiedyś bardzo do mnie przemówiło. Ten cytat jest, ja go trochę sparafrazowałam, go nie miałam zapisanego, ale napiszę Wam w opisie, bo on jest z książki 4-godzinny tydzień pracy Tima Ferrisa. A wcześniej ja w ogóle bym nawet nie brała pod uwagę, nie wiem, pytania o podwyżkę, brania tych spraw we własne ręce, no bo przecież miałam to takie też przekonanie, że no co ja mogę powiedzieć? Na przykład jak się jest copywriterem, to w większości przypadków nie da się wykazać no, efektów takich finansowych w tabelce, że to, co robisz, działa, że to, co robisz, przynosi jakieś pieniądze firmie i trudno jest tutaj uzasadnić podwyżkę, więc ja miałam milion wymówek, dlaczego by tego nie robić, nie? Szczególnie, że wiedziałam, że komuś tam odmówili i tak dalej i miałam już zrezygnować, ale dzięki temu, że zaczynałam w sobie tworzyć, pielęgnować takie przekonanie o tym, że mogę wziąć tę sprawę finansową we własne ręce, zwiększać swoje bezpieczeństwo finansowe, swoją niezależność finansową, jednocześnie właśnie odkładając pieniądze, przygotowując się już tak naprawdę przez lata do tego, żeby odejść z etatu, ale gdyby nie zintensyfikowana praca później nad moimi przekonaniami dotyczącymi pieniędzy, zarabiania, utrzymywania się tego, z czego można żyć, z czego nie, jak bardzo straszne jest życie poza etatem i tak dalej, w sensie przerażające. No bo wiadomo, że trochę jest, no bo nie ma tej stabilizacji i nagle zaczynają cię obchodzić takie rzeczy jak ZUS, czy VAT i tak dalej i podatki. No znacznie bardziej niż kiedy po prostu na etacie się dostaje wypłatę netto co miesiąc i musisz tylko przychodzić i robić swoje, czasem bardziej, czasem mniej, więc wiadomo, że to ma w sobie, no trzeba mieć w sobie odwagę, żeby odejść z etatu, no nie? I to, co do tego nie ma wątpliwości. I ja bym nie zebrała się na tę odwagę absolutnie, gdyby nie to, że pracowałam nad przekonaniami finansowymi, dlatego że raz, że utwierdzałam się coraz bardziej w tym swoim poczuciu niezależności, w tym, że moje umiejętności są wiele warte. I tutaj dużo mi dały afirmacje związane właśnie z pieniędzmi, z obfitością. Takie afirmacje, które często są obśmiewane przez innych. I ja się zupełnie nie dziwię, bo ja kiedyś byłam straszliwym sceptykiem, ale teraz uważam, że to może niewiarygodnie pozytywnie wpływać na nasze nastawienie. Kiedy ja sobie codziennie rano powtarzałam, że wydaję i otrzymuję pieniądze z wdzięcznością, że moje umiejętności są wiele warte na rynku pracy i jestem w stanie je przekuć w zadowalający zarobek i tak dalej. I to mi dało dużo pewności siebie. Oczywiście na samych afirmacjach tego nie zbudujemy, bo trzeba potwierdzać to swoim działaniem, podejmowaniem jakiegoś ryzyka, tak jak ja na przykład chodziłam po te podwyżki. I mimo, że wciąż nie zarabiałam tyle, ile bym sobie tam życzyła, to zarabiałam coraz więcej i czułam, że idę coraz, że jestem coraz bliżej tego, czego chcę, no i dzięki temu właśnie pielęgnowaniu w sobie wiary w to, że ja sobie poradzę, że moje umiejętności są wiele warte na rynku pracy, właściwie na rynku samozatrudnienia, że jestem w stanie je przekuć w taką bezpieczną, ale też rozwijającą przyszłość, że pieniądze to jest temat, o którym można rozmawiać, że warto mieć w ogóle przyjaciół, z którymi można swobodnie rozmawiać o pieniądzach, że nie chcę, żeby to był dla mnie temat tabu, nie chcę się bać tego i gdyby nie ta cała droga z pracą nad przekonaniami, no to ja bym, nie wiem, kiedy bym odeszła z etatu, czy w ogóle bym odeszła, bo ja miałam w sobie mnóstwo lęku, czy sobie poradzę, czy to na pewno jest dobra decyzja, czy wtedy nie skażę się na ciągły lęk związany z finansami, czy będę miała na to, żeby za wszystko zapłacić i mieć na życie, że przecież to jest takie ryzykowne i tak dalej. No ale właśnie dzięki tym stopniowym krokom do tego, że przestałam się bać pieniędzy, coraz więcej o nich słuchałam, znałam coraz więcej historii ludzi, którzy swoje niestandardowe pasje przekształcili w zawody i coraz więcej znajdowałam potwierdzeń tych nowych, rodzących się przekonań dotyczących też tego, że pieniądze mogą być dobre, no bo tak jak wspomniałam wcześniej, my nadajemy im w ogóle dopiero wartość moralną w momencie, kiedy zaczynamy je wydawać i kiedy widzimy, jak dużo dobrego mogą zrobić pieniądze i przestajemy je kojarzyć z jakąś chciwością, ze skąpstwem. No dla mnie dużą nauczką było to, kiedy się zorientowałam, że kiedy miałam mniej pieniędzy, to wcale nie byłam lepszym człowiekiem i bardziej uczciwym i bardziej szczodrym, tylko wręcz przeciwnie. Ja byłam właśnie bardzo skąpa kiedyś i tak trzymałam te pieniądze dla siebie, a jednocześnie nie umiałam nimi zarządzać, nie chciałam nimi zarządzać, bałam się tego tematu, a jednocześnie właśnie nie robiłam nic dobrego z tymi pieniędzmi, które miałam i jeszcze czułam ból przy każdym wydawaniu każdej złotówki. Więc to było takie pierwsze dla mnie olśnienie, że to nie jest tak, że to właśnie pieniądze robią z ludzi jakiś skąpych czy coś takiego. Możesz być skąpy nawet mając, i tutaj oczywiście daję rozróżnienie pomiędzy skąpstwem a oszczędnością. No bo tak jak Wam wspomniałam, ja po prostu wolałam na przykład kupować mnóstwo bardzo tanich rzeczy, niż kupić jedną naprawdę potrzebną drogą. No nie? Na tym polegało moje skąpstwo, bo uważam, że to w ogóle nie jest oszczędność, tylko to jest skąpstwo. Tak samo jak wolałam, nie wiem, sobie coś kupić, jakąś rzecz, zamiast na przykład wydać na siebie czy na kogoś innego pieniądze na mieście i na przykład być w jakimś dyskomforcie, żeby nie wydawać na taksówkę czy coś, ale żeby móc sobie kupić jakąś rzecz. Także ja byłam wtedy skąpa i bardzo się cieszę, że udało mi się to przepracować i teraz wydaje mi się, że to jest jedno z, nie wiem, z ostatnich określeń, jakimi można byłoby mnie opisać. I aż mi teraz taki szeroki uśmiech wszedł na twarz, bo dlatego ja kocham mówić o rozwoju osobistym, kocham o tym czytać, kocham o tym dyskutować i dowiadywać się więcej, bo ja widzę, jak niewiarygodne zmiany można w swoim charakterze spowodować taką stopniową, cierpliwą pracą nad sobą. Że możemy swoje cechy charakteru naprawdę zmienić do tego stopnia, że jestem przekonana, że jakbyście się zapytali osób, które teraz są w moim najbliższym otoczeniu, to nigdy, jak mieli oceniać od 0 do 10, na ile jestem skąpa, to podejrzewam, że większość dałaby 0. A kiedyś myślę, że byłoby to około 8. A może nie aż tak, chociaż no ja bym sobie dała teraz z perspektywy czasu tyle. Także no tutaj możliwość zmiany jest bardzo duża i w momencie, kiedy inne też cechy mojego charakteru, które się na przykład wiązały z poczuciem zaradności, to jest coś niebywałego. Ta praca nad podejściem do finansów, do tego, że ale się cieszę, że mnie na to stać i wiem, że mogę zarobić więcej, jeżeli będę na przykład inwestować w siebie więcej pieniędzy. Że warto inwestować w siebie, w swoje umiejętności, w swoje pasje, w swoje zainteresowania. Warto inwestować w to zarówno pieniądze, jak i czas. I kiedy tak zaczęłam podchodzić do siebie, do życia, do świata, do ludzi, to procentowało to w każdym aspekcie. A zaczęło się, ta iskierka wzięła się od właśnie przyjrzenia się swoim przekonaniom i później tym drobnym nawykom, temu podejściu przy płaceniu, przy wydawaniu kasy, przy sprawdzaniu, ile pieniędzy mam na koncie, na co wydaję. Ja kiedyś myślałam, że jak będę unikać tego tematu, to będzie tak, jak właśnie niektórzy mają, że nie chcą iść do lekarza, bo im wyjdzie jakaś choroba, no nie? To lepiej nie iść i nie wiedzieć. To ja mniej więcej tak miałam z pieniędzmi, kiedy nie mamy jeszcze na tym w ogóle żadnej kontroli. Boimy się, że nigdy nie będziemy dobrze zarabiać, że w ogóle dla nas to nie są dobre zarobki, a może to i dobrze, bo przecież bogaci to są źli i chciwi i skąpi, a my to chcemy być dobrymi ludźmi, nie zepsutymi. No i jeżeli komuś odpowiada taki stan rzeczy, no to nic w tym złego nie ma, no nie? To jest jego życie. Ale mi nie odpowiadał, kompletnie mi nie odpowiadał. Ja czułam, że wiecznie nie mam na nic pieniędzy, mimo że z roku na rok przecież i tak zarabiałam coraz więcej, moja sytuacja finansowa była coraz lepsza. To i tak wiecznie wtedy czułam, że nie mam pieniędzy, bo przecież każda wydana złotówka to wywoływała u mnie nieprzyjemne odczucie, więc i tak ciągle czułam, że ja nie mam, byłam totalnie pogrążona w tej takiej mentalności braku. Mi ciągle tylko wszystkiego brakowało, ciągle miałam za mało, ciągle coś było nie tak, więc byłam skąpiradłem. Rozśmieszyło mnie to słowo. A kiedy przestawiłam swój mindset, oczywiście stopniowo, kroczek po kroczku, tymi małymi nawykami, małymi ruchami w stronę tego, żeby poszerzać swoje horyzonty, żeby zauważać też zupełnie inny sposób na życie, zupełnie inne podejście do finansów, poszerzanie swoich horyzontów w różny sposób, przez słuchanie ludzi, którzy myśleli zupełnie inaczej niż ja obecnie, kiedy na przykład pierwszy raz trafiałam na osoby, które mówiły, że mogłyby zarabiać więcej, ale tyle im wystarcza, bo ważne jest dla nich to, żeby mieć czas dla siebie, na życie i że można mieć też takie podejście do tego, że zarabiać sporo, ale wcale nie chcieć zarabiać jeszcze więcej, bo tyle wystarczy, tyle jest okej. Otwierały się przede mną w ogóle jakieś takie nowe wrota. Miałam takie wrażenie, że jak już zaczynasz dużo zarabiać, to już wpadasz w pętlę, że musisz zarabiać coraz więcej, że już ci nie wystarcza, że chcesz więcej i więcej. A że można mieć do tego takie zrównoważone, zdroworozsądkowe podejście. Coraz częściej trafiałam na osoby, które oczywiście robiłam to celowo, bo szukałam też takich rozmów, które opowiadały o tym właśnie, jak przekuły swoje swoje zainteresowania, swoje pasje, swoje zajawki, o których mówiły ze świecącymi oczami i uśmiechem, w sposób na biznes, na pracę, albo swoje na przykład bardzo trudne doświadczenia przekuły w to, że teraz mogą pomagać innym ludziom i dawać im wielką wartość, a jednocześnie poświęcić się temu jako swojej pracy. No i to było dla mnie niewiarygodne, bo otaczałam się z każdej strony takimi historiami, aż zaczęły być dla mnie normą, aż zaczęły być dla mnie takim normalnym stylem życia i mój umysł, coraz bardziej moja podświadomość zaczęła wierzyć w to, że tak można żyć, tak to może funkcjonować, że to nie jest tak, że zarabiają tylko osoby z konkretnych, dobrze zarabiają tylko osoby z konkretnych zawodów, trzeba być jeszcze najlepiej heteroseksualnym mężczyzną w wieku 30 kilku lat i chodzić w garniturze, tylko nagle coraz więcej widziałam zwykłych dziewczyn, mniej więcej w moim wieku, które znalazły sposób na siebie, które jakoś do tego interesująco podchodziły. I jeżeli my się otaczamy takimi treściami z różnych stron, to też nasze przekonania zaczynają się chybotać, bo może pierwszy raz, kiedy usłyszymy coś takiego, że ktoś tak opowiada o tym, że na przykład pracuje i robi to, co lubi, a zarabia naprawdę fajnie, to możemy mieć takie w sobie poczucie albo jakieś ukłucie zawiści, albo takiego, że pewnie ktoś ci pomaga, pewnie miałaś łatwiej, pewnie coś tam i pewnie się taka właśnie wiązanka w naszej głowie broniąca naszego przekonania uruchomi. Ale kiedy będzie tych źródeł inspiracji życiowej coraz więcej w naszym otoczeniu i nawet jeżeli nie możemy mieć takich ludzi przy sobie, bo często tak jest, że po prostu mamy swoich jakichś tam znajomych, przyjaciół, no i to by było nieludzkie dobierać ich pod kątem na przykład zamożności, więc absolutnie do tego nie zmierzam tutaj, tylko właśnie, żeby skorzystać z cudownej właściwości internetu i otaczania się takiego metaforycznego takimi ludźmi. Szczególnie tutaj polecam w tym sensie podcasty, no bo to jest coś takiego, że wchodzi ci to do głowy, no tak jakby ktoś ci mówił to po prostu do ucha. Ja się zawsze tak czuję, trochę jakbym rozmawiała z koleżanką przez telefon, odsłuchiwała głosówkę. Także kiedy coś takiego podajemy w coraz większej ilości swojemu mózgowi, to on to zaczyna traktować jako jedną z opcji. I wtedy, mimo że na początku może wzbudzać coś w nas, taki sprzeciw, to z czasem zaczyna się coraz bardziej dla nas normalizować, aż jest jedną z takich osiągalnych opcji. No i wtedy, kiedy zaczynają się otwierać przed nami możliwości, bo widzimy, że kurczę, tyle ludzi tak robi, to może to nie jest jednak prawda. Znam też dobrych ludzi, którzy właśnie wydają w dobry, altruistyczny sposób także swoje pieniądze, albo widzę, że tamte osoby inwestują w siebie, to u nich procentuje, są szczęśliwi, rozwijają się i idą coraz dalej, jeżeli chodzi o swój na przykład, nie wiem, rozwój intelektualny albo rozwój swojej kariery i to mnie ekscytuje i też tak chcę. Jednocześnie podchodzę coraz pozytywniej do wydawania pieniędzy, wchodzę w tę mentalność obfitości, kiedy cieszę się, że kurczę, jak to jest wspaniałe, że mnie na to stać, że mogę na to zapłacić, że moja firma się coraz bardziej rozwija i płacę coraz większe podatki. To tak pół żartem, pół serio, bo to jest akurat jeszcze do mnie cały czas, to przepracowuję. No ale jeżeli chodzi o takie wydatki codzienności, to, że stać mnie na to, żeby, nie wiem, żeby rodziców zabrać na obiad, stać mnie na to, żeby za coś zapłacić, stać mnie na to, jakie to jest wspaniałe, albo stać mnie na to, żeby tyle zapłacić za borówki amerykańskie, stać mnie na to, przecież to jest cudowne. I wydaję na przykład te same pieniądze, które bym wcześniej wydawała, tylko wtedy wydawałam je z bólem, a teraz z takim poczuciem, ale to jest wspaniałe, że ja mogę to zrobić. I jeżeli jesteś sceptykiem, to ja rozumiem, jeżeli teraz wywracasz oczami, bo ja kiedyś też wywracałam, ale wiem, jak diametralnie odmieniło ta praca nad tym aspektem życia, jak to odmieniło wszystko w mojej codzienności, a niby dotyczyło tylko pieniędzy. Dzisiaj wiem, że w żadnym wypadku to nie dotyczyło tylko pieniędzy, tak samo jak mój minimalizm nigdy nie dotyczył tylko rzeczy. A na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam na mój Instagram chociażby, jeżeli chcecie przejść ze mną przez proces rozwojowy, stworzenie swojej wizji życia, planu na siebie i przejścia do działania, tak żebyście tym razem nie odpuściły, to zachęcam do zapoznania się z moim projektem Glow Up, który podlinkowany będzie w opisie. I życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia.